Proszę Państwa, zacznę od usprawiedliwienia tego widoku, który Państwo mają przed sobą. To nie jest reklama wolnego oprogramowania, chociaż mogłaby być, ale po prostu jest jakiś problem z ekranem i jeżeli slajd jest pokazywany jako slajd, to po prostu go ucina, więc... Ale myślę, że będzie to widoczne.
To jest antyreklama.
Nie, to jest antyreklama rzutnika, tak? Ale za to reklama oprogramowania, które jest znakomite. Nic nie powiedziałem o tym oprogramowaniu. Proszę Państwa, to jest pierwsze usprawiedliwienie. A drugie usprawiedliwienie, jeżeli Państwo bacznie przyjrzą się tytułowi tego wykładu, to zobaczą Państwo, że on się różni od tego, który był zaanonsowany na plakacie. I to jest bardzo prosta sprawa. Otóż ja, podając tytuł, po prostu zrobiłem małe przekłamanie, nie wiedząc o tym, zupełnie nie mając świadomości. Ja dopiero kiedy zobaczyłem plakat na stronie dominikanie.pl, zobaczyłem, że jest zapowiedź, otworzyłem sobie, patrzę, o, plakat. I spojrzałem i zobaczyłem, że ten tytuł jest nie do końca taki sam, choć nie jest absolutnie nieprawdziwy. Otóż na plakacie i w zaproszeniach Państwo mieli tytuł Odkupienie natury. Natomiast tutaj widzą Państwo Odnowienie natury. Różnica jest taka, że odnowienie natury, i o tym będę mówił, odnowienie natury jest wynikiem tego, czego Chrystus dokonał wobec człowieka, zwłaszcza wobec ludzkiej natury. Więc w pewnym sensie mówimy o odkupieniu natury, ale tak no, w sensie ścisłym będziemy mówić o odnowieniu, które, o odnowieniu natury, które wyrażane jest kilkoma słowami. Mówi się czasami o renovatio naturę, czasami mówi się o restauratio naturę lub o reparatio. Wszystkie te słowa mają w sobie znaczenie naprawiania. Tak? Coś zostało popsute i ja to naprawiam, restauruję, odnawiam, reperuję. Właśnie. I kiedy zajrzymy do dzieł świętego Tomasza, to z takim właściwie, można powiedzieć, zaskoczeniem stwierdzamy, że to jest słowo, którego on używa bardzo rzadko. Dosłownie kilka razy. Tak? Jeżeli się to przejrzy w różnych formach gramatycznych, to myślę, że nie więcej niż jakieś 10, może 12 razy się znajdzie w dziełach świętego Tomasza określenie reparatio humani generis, to częściej, bądź reparatio humane nature. Odnowa, naprawa rodzaju ludzkiego albo ludzkiej natury. W większości przypadków pojawia się to określenie wtedy, kiedy święty Tomasz cytuje bądź odwołuje się do Anselma z Canterbury, XII-wiecznego teologa, autora między innymi dialogu o dziewiczych narodzinach i grzechu pierworodnym, de conceptu o poczęciu dziewiczym, de conceptu originali i grzechu pierworodnym, et originali peccato. I wtedy, w tym kontekście, pojawia się najczęściej określenie reparatio humani generis, dlatego że jest to określenie bardzo bliskie Anselmowi. On, kiedy pisze o grzechu pierworodnym, czym grzech pierworodny jest i czym wobec ludzkiej natury jest dzieło Chrystusa, to tego sformułowania reparatio humani generis, rzadziej Humane Nature Anselm używa. I kiedy ja przeglądałem sobie te miejsca, w których pojawia się to określenie, znalazłem jedno, dosłownie jedno, w którym święty Tomasz nie tyle cytuje kogoś, tak, nie tyle cytuje Anselma, ale wydaje się, i to tak nieomal mimochodem, wyrażać swoją opinię na temat tego, czym owo reparatio jest. Znajduje się ten tekst w komentarzu do trzeciej księgi sentencji, dystynkcja czwarta, kwestia trzecia, artykuł pierwszy. I pytaniem, które stawia się w tym artykule, jest pytanie o to, czy to jest księga trzecia, początek jest o wcieleniu, tak? Jest o Chrystusie, zaczynamy od wcielenia. I pytanie, które święty Tomasz stawia, brzmi tak. Czy wcielenie jest owocem zasług ojców? Ojców ma tutaj na myśli przede wszystkim ojców Starego Testamentu. Czy ich pragnienie i ich oczekiwanie spowodowało w niejaki sposób, czy wysłużyło u Boga fakt wcielenia Słowa Bożego, fakt Jezusa Chrystusa. Nas może dziwić takie pytanie, może się nam ono wydawać zupełnie teoretyczne i jakoś tak zakorzenione w powietrzu, ale tak nie jest. A mianowicie pytanie to stawiano dlatego, że glosa, ten słynny komentarz do Pisma Świętego, który bardzo szybko, a w czasach świętego Tomasza, no to już był absolutnie komentarzem kanonicznym. Tak? Przypominam Państwu, był to tekst Pisma Świętego z krótkimi komentarzami na marginesach, wyjętymi z ojców Kościoła, przez co na jednej stronie człowiek otrzymywał coś w rodzaju takiego kompendium wiedzy teologicznej czy wiedzy dotyczącej komentowania danego fragmentu Starego czy Nowego Testamentu. Glossa ordinaria. I glossa ordinaria, ponieważ za nią stoi autorytet ojców, bardzo często te wypiski z ojców są podpisane. Tak? Tam się mówi Hieronim, Augustyn, Raban Maur, tam ktoś jeszcze. Czasami nie są, ale nawet kiedy nie są, to one mają wielki autorytet. To jest komentarz, z którym trzeba się liczyć. Jest to to, co byśmy nazwali tradycją i to taką tradycją przez duże T. Tak? To jest wiara Kościoła zapisana w księgach ojców Kościoła. I glossa, komentując 22 wiersz psalmu 32, Fiat misericordia tua domine super nos. Niech stanie się nad nami, Panie, miłosierdzie Twoje. Glossa komentuje to w ten sposób. Insinuatur desiderium profete de incarnatione et meritum implecionis. Słowa te, ta prośba, niech Panie, niech Twoje miłosierdzie stanie się nad nami, sugeruje, pisze autor tego anonimowego, tutaj nie ma podpisane kto jest to, glossa, autorytet glossy, autor tego komentarza pisze, sugeruje się tutaj, czy należy się tutaj domyślać, tak byśmy powiedzieli, insinuatur, tak, należy się tutaj domyślać pragnienia psalmisty, jego pragnienia wcielenia oraz zasługi, że to wcielenie się stało. Stąd to pytanie, które tak nas może dziwić, pojawia się w komentarzu do sentencji, który, przypomnijmy, sentencje, czyli fragmenty z ojców Kościoła, traktuje bardzo poważnie. Jest to komentarz tak naprawdę do tradycji teologicznej Kościoła, znowu zapisanej w dziełach ojców Kościoła. I Tomasz najpierw oczywiście, jak zwykle, zbiera argumenty przeciwne, mówi, że tak nie było. Znaczy mówi, że tak, że właśnie tak było, potem, że nie było. I zaczyna odpowiadać. I w drugim argumencie padają takie słowa. Dicendum quod completio incarnationis consistit in ultimo effectu eius, scilicet in ultima reparatione humani generis, quae aliquo modo cadebat sub merito, maxime secundum quod reparationis terminus consistit in perventione ad vitam eterna. To krótkie zdanie, teraz tłumaczę, należy powiedzieć, że wypełnienie się, spełnienie się wcielenia, wypełnieniem wcielenia jest jego ostateczny cel. Wtedy się wcielenie wypełnia, kiedy osiąga swój cel ostateczny. A tym ostatecznym celem jest ostateczna odnowa, ostateczna naprawa rodzaju ludzkiego, tak? Humani generis. To genus i natura są tutaj właściwie wymienne. Być może, tutaj się odwołuje do problemu, o którym mówi, być może jest to zasługą w pewien sposób. W pewien sposób być może faktycznie ojcowie mają w tym swój udział. Jeżeli tak, to jest to tak zwana zasługa de congruo, tak? Po prostu, jak jeżeli oni naprawdę tego pragnęli, no to jest jakaś odpowiedniość między ich pragnieniem a wolą Bożą, tak? Ale na pewno nie jest to zasługa de condigno, czyli taka zasługa, którą się otrzymuje na równi, tak? Ja zasługuję, bo mi się to należy. Nie zasługuję dlatego, że w jakiś sposób odpowiadam dobrej woli tego, który mnie obdarowuje, ale zasługuję, ponieważ mam do tego prawo. Ale to jest zupełnie jakby tutaj marginalna sprawa. Ja chcę tylko kontekst wyjaśnić. Natomiast zwłaszcza ten ostateczne wypełnienie wcielenia ostatecznie naprawi ludzki rodzaj, kiedy osiągnie ostateczny cel, ostateczny kres tej naprawy, a mianowicie w dojściu do życia wiecznego. A zatem reparatio humanae naturae, to anonsuje od samego początku, reparatio humanae naturae dla świętego Tomasza, i mówię, on to tak mówi en passant i w takim miejscu, gdzie właściwie tego nawet bardzo nie szukamy, bo nigdzie nie ma nauki takiej wyłożonej jasno o reparatio, jako reparatio, tak? Czyli o tej naprawie, odnowie, jako odnowie ludzkiej natury. Jest to na pewno nie jest tutaj taki anzelmiański w tym. Natomiast zdradza nam jakby swoje podejście. On nam zdradza swój pomysł na to, czym może być, czym jest ta reparatio humani generis. Ona się dokonuje wtedy, ostatecznie dokonuje się wtedy, kiedy człowiek dochodzi do życia wiecznego. Proszę Państwa, ja zajmowałem się tematem grzechu pierworodnego, ponieważ zajmowałem się tematem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. A kto mówi niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny, mówi zachowanie od grzechu pierworodnego. I z ideą reparatio humani generis spotkałem się ja w tym moim doktoracie, o którym tutaj bardzo łaskawie ojciec Maciek wspomniał, oprócz takiej części historycznej i analitycznej, ja po prostu również wydałem dwa nieznane, odnalezione przeze mnie teksty dotyczące dyskusji o niepokalanym poczęciu, z których jeden jest tekstem tego pana, którego tutaj widzicie na ekranie, a mianowicie kardynała Ameliusza de Lautrec. Jest to jedyne dzieło tego kardynała, jakie udało się odnaleźć. Jest to dialog. Dialog o poczęciu Najświętszej Maryi Panny, który to dialog kardynał przeprowadza z jakimś bliżej nieokreślonym, anonimowym bratem B. On jest w tym dialogu A, bo Amelius, A ten brat B, nie bardzo wiadomo, o kogo to chodzi. Być może jest to postać zupełnie wyimaginowana, potrzebna tylko na, wymyślona tylko na potrzeby tegoż dialogu. Ten kardynał Ameliusz jest o tyle istotny dla historii, o którą ja się zajmowałem, no, że jak widzicie, był członkiem komisji złożonej z trzech kardynałów, która potępiła dominikańskiego teologa, a wraz z nim wszystkich dominikanów na Uniwersytecie w Paryżu, co miało wielkie konsekwencje dla historii intelektualnej i teologicznej naszego zakonu wtedy, ale o tym nie będziemy mówić. Bo już o tym mówiłem wielokrotnie przy innych okazjach. Ale ten dialog, który Ameliusz de Lautrec komponuje sobie jako przygotowanie do procesu. On będzie musiał rozsądzić, czy dominikanie, którzy są przeciwko niepokalanemu poczęciu, mają rację, czy raczej uniwersytet wspierany przez ojców franciszkanów ma rację, który utrzymuje, że Maryja została de facto zachowana od grzechu pierworodnego. On sobie przygotowuje materiał. Ten prawdopodobnie wszelkie wskazówki ku temu prowadzą, że jest to tekst przygotowany jako materiał, powiedziałbym, do przemyślenia, tak? Materiał do zaprezentowania być może podczas obrad tej komisji, być może dla samego siebie. Tekst jest bardzo, bardzo dopracowany i mistrzem tego tekstu, takim jakby to powiedzieć, głównym autorytetem, który tam się pojawia, jest oczywiście Anselm z Canterbury. Po pierwsze dlatego, że jest autorem wielkiego i podstawowego dzieła na ten temat, tak, czyli na temat grzechu pierworodnego. Po drugie, że Anselm w wieku XIV stał się znowu bardzo modny. Tak. On był zapomniany. Wiek XIII oczywiście znał Anselma i czytał, ale Anselm nie był wielkim autorytetem. Wydaje mi się, proszę Państwa, że jest tak dlatego, że wiek XIII jest wiekiem metafizyki. Znaczy my się zajmujemy Bogiem jako realnie istniejącym bytem. I dlatego metafizyka jest nam potrzebna. Ona nam służy. Ona nam pomaga opowiadać o tajemnicy Boga. W momencie, kiedy pod koniec XIII wieku teologia jakby zacznie wątpić w możliwość poznania przedmiotu, którym się zajmuje, czyli Boga, stanie się ona jakby o wiele bardziej nauką o sposobie mówienia o Bogu. Ja przerysuję tutaj oczywiście, proszę Państwa, ale tak żebyśmy lepiej zrozumieli. Bóg z realnego przedmiotu naszych rozważań, Bóg z realnego bytu, którym się zajmujemy, staje się podmiotem w zdaniu. Sprawdzamy, czy zdanie, które ja wypowiadam, jest zgodne z wiarą, jest sensowne, zgodne z logiką. Od metafizyki przesuwamy się w kierunku logiki. Dlatego również Anselm jest tak popularny. 10% tego dialogu pochodzi z Anselma. I swój wywód, który, pamiętajmy, ma doprowadzić, od razu mówię, Ameliusz jest zwolennikiem niepokalanego poczęcia, a zatem wywód, który ma doprowadzić nas do przyjęcia tej tezy, a w każdym razie potraktowania jej poważnie, on ten wywód zaczyna od rozważenia, czym jest ów grzech pierworodny, z którego mamy się wyzwolić, czy od którego została zachowana Najświętsza Dziewica. Otóż, proszę Państwa, żeby to zrobić, najpierw musi rozróżnić dwa poziomy w człowieku, a mianowicie poziom natury i poziom osoby. Służy mu ku temu traktat teologiczny Boetiusza. Widzimy w ogóle, że Ameliusz ma takie właśnie klasyczne bardzo. On tak sięga do tradycji XII wieku. XII wiek to był taki bardzo boetiański znowu. W XIII wieku święty Tomasz jest chyba jedyny, który tak naprawdę skomentuje Boetiusza. Ale Ameliusz pod koniec XIV wieku właśnie sięga tam do tych korzeni dwunastowiecznych. I co czytamy u Boetiusza? Otóż czytamy u Boetiusza, że natura, to jest ten pierwszy cytat, może być orzekana albo o samych ciałach, tak, albo o samych substancjach, a więc bytach istniejących samoistnie, bądź cielesnych, bądź niecielesnych. Albo o wszystkich rzeczach, które w jakiś sposób istnieją. Można powiedzieć, że naturę ma człowiek, naturę ma anioł, naturę ma Bóg. W pewnym sensie naturę ma również kamień. Tak? W pewnym sensie naturę ma woda. Tak? Jest jakiejś natury. Ameliusz, autor tego dialogu, parafrazuje dalszą naukę w Boecjusza, a mianowicie czasem natura jest rozumiana jako, naturę się rozumie jako zjednoczenie duszy i ciała. W ten sposób wiara katolicka wyznaje, że naturę ludzką, czyli ciało i duszę człowieka przyjął Syn Boży. Aliquando accipitur pro solo humano corpore. Czasem, kiedy za naturę bierze się samo ludzkie ciało, w momencie, kiedy na przykład mówimy, że człowiek dostaje naturę od rodziców. Od rodziców, no ale co my od rodziców dostajemy? Duszy nie dostajemy od rodziców, dostajemy ciało. Więc czasami naturę uważa się za ciało, a czasami i to jest taki najrzadszy sposób rozumienia, ale jednak on jest. Za naturę rozumie się potencja propagandy, taka vis generativa, tak? Czyli taka siła prokreacyjna, siła generatywna. Natura to jest coś, co pozwala produkować rzeczom, bytom, pozwala produkować byty do siebie podobne. Dodam tak na marginesie, to jest ciekawe, święty Tomasz strasznie się śmieje z tej definicji. Mówi, że to jest w ogóle głupstwo, tak nie wolno natury rozumieć. Ale to tak na marginesie. I teraz proszę Państwa, natomiast osoba, i tutaj dochodzimy do tego znanej definicji Boecjusza, osoba jest zatem indywidualną substancją, jest indywiduum, samoistniejącym, samoistnym indywiduum racjonalnej natury. I teraz, proszę Państwa, po co Ameliusz tak streszcza tego Boecjusza? A mianowicie po to, żeby wykazać, że w żadnym ze wspomnianych przez niego sposobów orzekania natury, natura i osoba się nie spotykają. Osoba to nie jest połączenie duszy i ciała. Chrystus przyjął naturę ludzką, ale nie przyjął osoby. Jest osobą boską. Samo ciało, które nazywamy naturą, nie jest osobą, ponieważ jest pozbawione racjonalności. Tak? Samo ciało nie myśli. I w końcu, w trzecim przypadku, ta siła generatywna, jeżeli byśmy się zgodzili nawet, że natura to jest takie coś, co nam pomaga się rozmnażać, no to tę siłę dzielą między sobą mężczyzna i kobieta, a więc nie jest to własność jakiejś jednej indywidualnej substancji, ale dwóch. Tak? Osoba i natura są czymś różnym. Osoba uczestniczy w pewien sposób w naturze, ale nią nie jest. Proszę Państwa, tak na marginesie zupełnie, gdy pomyślimy o tej definicji poecjańskiej, że osoba to jest indywidua, substancja, że to jest indywidualny byt racjonalnej natury, no to osobą nie jest kamień, osobą nie jest osioł, ale osobą jest embrion. Jest osobą, proszę Państwa. Przepraszam za taką aktualizację, ale jest. Ponieważ jest to indywidualny byt ludzkiej, rozumnej natury, ponieważ on uczestniczy w naturze ludzkiej, z niego człowiek powstanie. Tak? A więc chociaż on rozumu nie używa, to on w rozumnej naturze ludzkiej uczestniczy. Taka na marginesie uwaga. A zatem, proszę Państwa, jeżeli mamy w bycie osobowym takie rozróżnienie pomiędzy osobą i naturą, że widzimy, że te dwa terminy, które orzekamy o danym bycie, na siebie nie zachodzą. One ze sobą współgrają. One, a zwłaszcza osoba, uczestniczą jakoś w sobie. Tak? Natomiast one są rozdzielne. Możemy sobie postawić pytanie, kontynuuje nadal dalej Ameliusz, czy istnieje coś takiego jak grzech osoby i grzech natury? Czy jest coś takiego w grzechu, co dotyka jednego, a nie dotyka drugiego? Albo co można umieścić raczej tu, po stronie natury, czy raczej tu, po stronie osoby? Obiekcję zadał mu ten tajemniczy brat B, a obiekcja brzmi tak, jak się możemy spodziewać. Chociaż natura, licet enim natura distinguatur a persona, tamen nihil operatur nisi in persona, unde videtur omne peccatum imputari persona. Zarzut nie jest głupi wcale, ta obiekcja nie jest wcale głupa. On mówi, wprawdzie my możemy sobie rozróżnić naturę i osobę, ale jakiekolwiek działanie, operacjo jest działaniem osoby. Tak? My mówimy, że to Paweł zrobił, tak? A nie natura ludzka zrobiła. Mówimy, że to Krzysiek, Jadzia, ale nie natura ludzka. I mówimy słusznie. Tak? Wobec czego, skoro operacjo, czyli działanie, przypisuje się osobie, a nie naturze, to w takim razie skutki tego działania, którymi również mogą być grzechy, możemy przypisać osobie, ale nie naturze. I na to odpowiada Ameliusz, używając tutaj autorytetu Anselma właśnie, z jego wspomnianego już traktatu. A zatem mamy dwa typy jakby grzechu. Jeden z nich nazywa się peccatum personale, jest to grzech osobowy. I ten grzech przypisuje się osobie i naturze ze względu na osobę. Osoba dokonała jakiegoś grzechu i ten grzech ma skutek dla niej jako osoby, ale on oczywiście może mieć skutek również dla jej natury. Tak? Ten grzech może w jakiś sposób naturę tej osoby narażać. Originale peccatum, a więc to, co byśmy nazwali grzechem pierwszym, grzechem początków, grzechem pierworodnym, jak się przyjęło mówić, przypisuje się osobie, ale nie ze względu na osobę, tylko ze względu na naturę. Ponieważ ten rodzaj grzechu człowiek jakby ciągnie ze sobą, czy ciągnie do siebie, razem z naturą. Trahit cum natura in ipsa sua origine. U samych swoich początków. Jest bardzo ciekawe, bo tutaj ten originalis, my go, ten grzech pierworodny odrzucamy od razu do Adama i Ewy, ale tutaj Ameliusz taką stosuje taką wieloznaczność, że możemy powiedzieć, że to jest grzech pierwszy, bo to jest pierwszy grzech, który nas, kiedy my się pojawiamy w ogóle. Kiedy my się pojawiamy, to jest to pierwszy grzech, który nas dotyka. On jest pierwszy, tak? Więc on jest pierwszy w ogóle w historii zbawienia, ale on jest pierwszy też w naszej prywatnej historii zbawienia, historii zbawienia. Patet ergo, quod nihil aliud est peccatum nature, quod vocatur originale, et aliud est peccatum personae, quod dicit personae. A zatem jest czymś innym. Grzech natury, który nazywamy grzechem pierworodnym, a czymś innym jest grzech osoby, który nazywamy grzechem osobistym, albo grzechem aktualnym, grzechem, który się dokonuje pozytywnie przez daną osobę. Jaka jest natura tego grzechu? Specjalnie napisałem istota, a mówię natura, żeby właśnie wam nie mylić. Natura. Nie, istota. Co jest istotą tego grzechu? To jest ciekawe, jest jakiś taki grzech, który imputatur personae, tak? Osoba jest za niego odpowiedzialna, chociaż nie była jego źródłem. Źródłem tego grzechu jest natura, w której ta osoba, przypominam definicję Boecjusza, uczestniczy. Indywidua substancja, racjonalis natura. I okazuje się, że ta racjonalis natura jest taka, że w niej jest jakiś grzech, jakaś skaza. Co to jest takiego? I tutaj oczywiście znowu dla Ameliusza mistrzem będzie Anselm, ale on jest właśnie taki w wykonaniu Ameliuszowym. Zanim jednak Anselm i Ameliusz, to nasz teolog, kardynał, który był prawnikiem, bardzo ciekawy, był prawnikiem, kanonistą, hierarchą, archeologią się też zajmował i całkiem nieźle, muszę przyznać. To jest, ja się nie bardzo zgadzam z jego tezami, ale to jest bardzo ciekawe. A zatem on zaczyna od, oczywiście od definicji braku, a właściwie to privatio, wiecie, to jest takie ciekawe słowo, bo to tak nawet się patrzę tutaj na braci, żeby nie powiedzieć, bo to jest brak, ale to jest taki brak, który nie jest brakiem wynikającym samym z siebie, że coś jest, tylko to jest taki brak, który został spowodowany. To jest odebranie dosłownie, prawda? To jest pozbawienie, to jest odcięcie. Dlaczego potrzeba jest Ameliuszowi odwołania się do Arystotelesa i do tego przykładu? A mianowicie dlatego, proszę Państwa, że Anselm, którego Ameliusz cytuje, porównał grzech pierworodny do ślepoty. Grzech pierworodny jest czym tym dla natury, czym ślepota jest dla oka. Brakiem, pozbawieniem jakiejś możliwości. A zatem, cytują autorę Arystotelesa, który mówi, że privatio et habitus dicuntur quidem circa idem aliquid. Zdolność i pozbawienie tej zdolności orzekane są o tym samym przedmiocie. Jak na przykład, teraz rozumiemy skąd Anselm ciągnie przykłady i skąd ten przykład się w ogóle pojawia, bo jest tu Arystotelesa i on gdzieś tam pewnie też w szkolnych podręcznikach się pojawiał. Ut visio et cecitas circa oculum. Zarówno zdolność widzenia, jak i ślepotę określa, orzeka się o tym samym, a mianowicie o oku. Tak? Musi być jedność. Jedność podmiotu. Żebyśmy mogli mówić o privatio, to musi być habitus, czyli zdolność jakiegoś podmiotu i pozbawienie go tej zdolności w nim samym. Tak? Rozumiemy. Habitus, tą zdolnością jest widzenie, a odebraniem, privatio, nie wiem jak to powiedzieć, właśnie, brakiem jest ślepota. I teraz kontynuując wywód już za Anselmem z Canterbury, Ameliusz powie, że ślepota, cecitas, non aliud est quam absentia visus ubi debet esse. Proszę Państwa, to się nam wydaje takie sobie oczywiste i że to nie ma żadnych konsekwencji, ale ma. Ten przykład ze ślepotą jest, powiedziałbym, brzemienny w skutki dla rozumienia tego, czym jest ludzka natura oraz czym jest grzech pierworodny i ewentualna reparacja tej natury. A mianowicie ślepota jest brakiem widzenia tam, gdzie ten brak powinien był być. Quod non magis aliquid est in oculo ubi debet esse visus, quam in ligno ubi non debet esse. Proszę Państwa, niczym właściwie nie różnią się oko i kawałek drewna. Oprócz jednej rzeczy. Oko ma widzieć, a kawałek drewna nie, bo to nie jest jego habitus. Tak? W związku z tym grzech pierworodny, ten akt, który pozbawia nas łaski jest niesprawiedliwością, ponieważ pozbawia nas tego, co powinniśmy mieć. I teraz, proszę Państwa, ja chcę się tutaj chwilę zatrzymać. Otóż to powinniśmy, to można rozumieć na sposób albo mocny, albo słaby. Znaczy albo powinniśmy, bo zostaliśmy nim obdarowani, bo Bóg tak nas stworzył. Państwo o tym mówili wcześniej, mówili Państwo o aniołach, ale też i o ludziach. Tu ojciec Michał tym tematem się zajmował. Człowiek jest stworzony w łasce, z taką łaską, że może z Bogiem się zjednoczyć. Tak? I może to zrobić łatwo, i może to zrobić bez przeszkód żadnych, i może to zrobić radośnie. Grzech, odwrócenie się od Boga powoduje, że zostaje pozbawiony łaski, pozbawiony tej łatwości. Ale teraz, czy to znaczy, że ona mu się należy? Czy to znaczy, że to jest takie debet, jak oku widzenie? Bo tu jest cały problem w tym przykładzie. Ten przykład kuleje trochę. Dlatego, że widzenie jest naturalną naturalną zdolnością oka. Czy łaska jest naturalną zdolnością natury ludzkiej? W jaki sposób naturalną? Odpowiedziałbym, że jest naturalną w taki sposób, że no, była częścią naszej natury. Nasza natura tak była obdarowana. Ale ona nie jest naturalną w taki sposób, że jest częścią ludzkiej natury, samej z siebie, że natura ją rodzi. Tak? U Anselma i zanim tutaj u Ameliusza ten moment jest ważny i ten moment pozostaje taki niewyjaśniony. Tego się nie wyjaśnia. To debet esse powinno być. Tak? Musi być. A my mamy powinność. I w związku z tym, ale wydaje się, że rozumie on go jednak w sposób mocny, dlatego że brak tego jest niesprawiedliwością. Zarzuca się naturze, dlaczego ty tego nie masz? I to nie zarzuca się jej z grzeczności. Zgubiłaś coś, co ja ci dałem. Jesteś niegrzeczna naturą. Tylko ze sprawiedliwości. Ty powinnaś była to mieć. Tak. Zwracam na to uwagę, bo do tego jeszcze wrócimy. Habitus et privatio circa idem habent versari, ideo natura que subjectum est justitie, debet essere subjectum originalis peccari. Skoro w tym samym jest zdolność i jej brak, to skoro natura powinna mieć, ona ma zdolność, ona ma habitus justitie, tak? Ona ma zdolność do bycia świętą, tak? Tą sprawiedliwość, chodzi o sprawiedliwość pierwotną, chodzi o świętość, ona ma zdolność do bycia świętą, jeżeli jej nie ma, to w takim razie jest niesprawiedliwością, tak? To jest, i ta natura jest wtedy podmiotem, jest tym miejscem, w którym grzech pierworodny się objawia i jest. W jaki sposób dalej ciągniemy ów grzech? Wiemy już, że jest to grzech natury, wiemy już, dlaczego się pojawił, dlatego że pozbawiliśmy się habitus, tak? Pozbawiliśmy się czegoś, co powinniśmy byli mieć. Ale w jaki sposób ten grzech dalej się przenosi. Tak? Otóż, cum igitur Adam peccando originalem justitiam deservit, ite posteritati originalem justitia demeruit. Ponieważ on odrzucił jakby, tak? Nie chciał posługiwać się, nie chciał służyć, nie chciał przyjąć tej pierwotnej sprawiedliwości, wobec czego zmienił jakby obraz ludzkiej natury, został jej pozbawiony i w ten sposób pozbawił. On jakby dokonał, tak jak jest zasługa, to tak jest, to tutaj to demeruj, to jest taka odzasługa, taka, prawda? Antyzasługa. Jest zasługa i antyzasługa. Tak? Ponieważ nie chciał służyć sprawiedliwości pierwotnej, to dokonał takiej antyzasługi dla nas. Tak? A mianowicie, że ten grzech przechodzi przechodzi na nas. I tutaj taki, znaczy na jeszcze chwileczkę. I tutaj taki dosyć zabawny fragment, a mianowicie ten brat B ma znowu obiekcję. Mówi, jak to jest? Mówi, no ale przecież to była jego wina. Tak, to była jego wina. W jaki sposób on może nam zasłużyć winę? Tak? W jaki sposób on może nas obwinić? Tak? I na to Amelius mówi, no ale rzeczywiście, że może, proszę bardzo. On mówi, to się nigdy nie zdarzyło. Nie ma czegoś takiego, jak przechodzenie grzechu z osoby na osobę. To się nigdy nie zdarzyło. A na to Amelius odpowiada, że oczywiście, że się zdarzyło. Zobacz, Chrystus zasłużył nam dobro, prawda? Zdarzyło. A Żydzi swoim dzieciom zasłużyli klątwę. Ponieważ powiedzieli, nie przyjęli Pana Jezusa, powiedzieli krew Jego na nas i na syny nasze. I w związku z tym biedni teraz cierpią z powodu tej klątwy. Jest bardzo ciekawe, taki antyjudaista wychodzi z tego Ameliusza. Bardzo ciekawe, że ten brat B się sprzeciwia. Mówi zaraz, ale to mówimy o Chrystusie, który jednak był Bogiem również. Tak? Nie można tak jego zasług porównywać z takimi zasługami człowieka. I tutaj się podkłada. Ale w drugiej mówi, zaraz, no tych biednych dzieci żydowskich zostawcie je w spokoju. Przecież jak te biedne dzieci żydowskie same osobiście Pana Jezusa nie odrzucą, to mogą być najwyżej, nie wiem, winne grzechu pierworodnego, ale nie odrzucenie, jak są niemowlaczki się rodzą, rozumu nie używają. Przecież nie rodzą się z grzechem winy odrzucenia Pana Jezusa. Okropnie się ten kardynał denerwuje. Okropnie się denerwuje, ale prawdę powiedziawszy, temat Żydów zostawia na wszelki wypadek. Nie chce w to wchodzić i ma rację, bo to bardzo śliska była argumentacja. Natomiast łapie swojego brata B i mówi zaraz, chwileczkę, czy ty byś chciał powiedzieć, że Chrystus zasługiwał jako Bóg? Nie, Chrystus zasługiwał jako człowiek, przecież Bóg nie zasługuje. Bogu niczego nie brak. Bóg nie ma u kogo zasługiwać. On jest Bogiem, on jest absolutnie doskonały. Więc oczywiście, że Chrystus zasługiwał jako człowiek, wysłużył nam łaskę. Ale gdybyś szukał, spryciarz Ameliusz, gdybyś szukał takiego człowieka, tak, nie w unii hipostatycznej słowa, to proszę bardzo, popatrz na Abrahama. Co Pan Bóg mówi Abrahamowi w Biblii? W Tobie błogosławione będą wszystkie. Tak. Ty będziesz błogosławieństwem dla narodów. Wiara Abrahama wysłużyła wierzącym błogosławieństwo Boże. Widzisz, że człowiek jednak może. No, ale ten brat B jednak nie bardzo. On mówi, no może z zasługami to tak, ale z winą to ja tego jednak nie bardzo widzę, jak to się dzieje. No i oczywiście tu jest takie króciutkie streszczenie, ten drugi akapit, bo w historii teologii oczywiście wylano masę atramentu na temat, jak ten grzech przechodzi, czy on jest w nasieniu, czy on jest w pożądliwości, czy on jest w ciele, czy on jest w duszy, która może się jakoś... Tam wylał na to bardzo dużo takiej oliwy i uspokojenia właśnie Anzel. To jemu zawdzięczamy takie uspokojenie tej dyskusji. Originale peccatum non est ex immunditia carnis vel seminis nec anima habet illud a se nec a Deo creatore, sed dum ipsa humane carni infunditur ex demerito ade justitia originali privatur. Nie jest źródłem grzechu pierworodnego, nie jest nieczystość cielesna, nie jest nasienie, nie jest brak w duszy, który tam powstał sam ze siebie albo nie daj Boże przez Boga Stworzyciela. W momencie, kiedy człowiek się staje osobą i dotyka natury, wchodzi w naturę ludzką, spotyka ją niestety wybrakowaną, spotyka ją zranioną. I proszę Państwa, to jeszcze będzie, to święty Tomasz będzie jeszcze o tym mówił. A zatem dzieje się tak, bo Adam, który pozbawił się, Adam, czyli człowiek, tak, wiadomo, że i Ewa, Adam, czyli człowiek, pozbawił się tej zdolności nadprzyrodzonej, to on już nie ma jak w jej odbudować. Tak? On się pozbawił. A ponieważ w nim cała ludzkość zawiera się jako ratio seminalis, w związku z tym oczywiście cała ludzkość, ponieważ on jest jakby taką zasadą tej ludzkości, wobec czego cała ludzkość ma problem. I teraz przerwę powinniśmy zrobić. Zróbmy przerwę i potem pojedziemy dalej. Dobrze? Proszę Państwa, żeby jeszcze taki malutką zrobić, takie małe resume, bo żebyśmy to dobrze zrozumieli. Po tośmy mówili o tym, czym jest natura i czym jest osoba, żeby zrozumieć, że grzech natury to jest grzech tego, co my orzekamy o tych indywidualnych bytach. W przypadku człowieka o bytach, które mają racjonalną tę naturę, tak? Rozumną. To nie jest orzekanie grzechu o naturze w istniejącej osobie. Jakby. Znaczy jest, jeszcze, co chcę powiedzieć, bo my czasami cały czas, po to też mówiłem o tych różnych sposobach pojmowania natury, natura jest to coś, tak? Jest to coś, co sprawia, że jestem człowiekiem. To jest moja człowiekowatość. Tak? Filozofowie klasyczni chętnie powiedzą, to jest moja racjonalność. Tak? To jest obecność we mnie duszy rozumnej. Ta natura zostaje skażona przez grzech Adama. Nie ta natura, którą na przykład jest moje ciało. Tak? Dlatego jeżeli na przykład ktoś się rodzi, nie wiem, kaleki, tak? Nie ma ręki, albo jest niewidomy, albo w jakiś inny sposób dotknięty jest kalectwem, to nie możemy powiedzieć, że o, to znaczy, że jego natura jest zepsuta, bo on jest taki kaleki. Tak? Najzdrowsi ludzie rodzą się z zepsutą naturą, tak? Bo są zepsuci w tym, co stanowi o ich człowieczeństwie, o tym, że oni są właśnie ludźmi. I to jest ważne, dlatego że przecież świetnie pamiętamy, że nawet w Starym Testamencie jest to obecne, prawda? Że patrzymy na człowieka chorego albo na kobietę bezpłodną, albo patrzą ludzie w Starym Testamencie na kogoś, komu się coś tam przydarzyło, mówią, o, ponieważ on tak wygląda, ponieważ ma taką chorobę, ponieważ jest bezpłodna, znaczy, że nie ma łaski Bożej. Tak? Otóż to nie jest znak braku łaski Bożej. Tak? Być może, nie chcę w to wchodzić, być może można by powiedzieć, że jest to konsekwencja tego załamania naszej natury. Tak? Choroby, śmierć i tak dalej są konsekwencją grzechu pierworodnego. Ale one dotyczą nas wszystkich. Nie dlatego, że ktoś ma bardziej zdeformowaną formę, tak, swojego ciała albo umysłu. Tak, to znaczy, że w nim natura jest, nie wiem, bardziej zepsuta, czy że to jest znak zepsucia natury. Nie, znaku zepsucia natury tak na pierwszy rzut oka nie widać. Dopiero jak człowiek zacznie działać, to wtedy widać, że ta natura niestety no nie jest tam za bardzo zdrowa. Tak? Więc zrozumiejmy to dobrze, że i teraz, ponieważ Adam, ponieważ to odwrócenie się od Boga dotknęło tej właśnie natury, czyli tego mojego człowieczeństwa, to w związku z tym dotyka to wszystkich jego potomków, bo w nim to zostało załamane. On jakby stał się wybrakowanym człowiekiem. Tak? I rodzi do siebie podobnych, wybrakowanych. Nie może on tej natury sam w sobie naprawić, ponieważ dar, który powodował jego szczęście, który powodował jego otwarcie na Boga, bliskość z Bogiem i w końcu zbawienie, jest darem nadnaturalnym, jest darem łaski. Przypominam to, co mówiłem o tym debet esse. Tak? No właśnie. Pytanie jest, jak można z tego grzechu się uwolnić, czy jest jakaś reformatio, jak to nazywa Ameliusz, tak? Czy w jakiś sposób można odnowić, na nowo uformować tę naturę. I odpowiedź jest dość oczywista, a mianowicie, że to się dokonuje przez Ducha Świętego, na przykład w Chrzcie Świętym. Tak? Chrzest Święty powoduje w nas zmianę dosyć istotną, a mianowicie zdejmuje z nas winę, tak, grzechu pierworodnego, zdejmuje z nas karę grzechu pierworodnego, chociaż niestety, jak wszyscy dobrze to czujemy na co dzień, rany po tym, zarośnięte są te rany, one niestety bolą i dokuczają. To jest troszeczkę tak, jak wiecie, idzie człowiek po złamaniu, mówią, ręka świetnie zrośnięta, śladu nie ma, proszę ojca, w ogóle nie ma problemu. A przychodzi wilgoć i boli. No dlaczego boli? Przecież jest zrośnięta, bo wszystko jest dobrze, a jednak boli. Coś tam zostało. Nie? I teraz co mówi Ameliusz na temat tego odnowienia, tego oczyszczenia chrzcielnego, mundatio baptismalis. Quodammo do extendit se ad naturam, quodammo do non. W pewnym sensie to oczyszczenie, które dokonuje się w Chrzcie Świętym, ono w pewnym sensie dotyczy natury, ono ogarnia naturę ludzką, a w pewnym sensie nie ogarnia. W jakim mianowicie? Procuius evidentia est notandum quod dupliciter accipitur natura. Znowu rozróżnienie, jak można rozumieć naturę. Po pierwsze, na pierwszy sposób, natura est actu existens in persona. Secundo modo est potentialiter ens in ratione seminali. Na pierwszy sposób można popatrzeć na naturę ludzką jako na tę, która jest obecna w indywiduach, tak, w osobach. We mnie, w tobie jest natura ludzka. Ale jest również ta natura, która jakby oczekuje, że zostanie zamieszkana przez jakieś konkretne indywiduum. Tak? Ta natura, która jest, on to nazywa ratio seminalis, tak? W tej zarodkowej, w tym takim jakby zarodku, w momencie, kiedy jeszcze tej osoby nie ma, ale ta natura przecież jest. Ta natura ludzka jakoś przecież egzystuje. Wprawdzie ona nie fruwa sobie gdzieś tam sama, ale rozumiemy, że ten moment udziału w człowieczeństwie albo się jest zrealizowany, tak jak u nas, albo on się dopiero zrealizuje w następnych osobach. Primo modo, natura est singularis et incommunicabilis. Secundo modo, jest impersonalis et communicabilis. W pierwszym przypadku natura jest pojedyncza i nieprzekazywalna, taka ona niekomunikowalna, a w drugim sposobie ona jest nieosobowa i jest komunikowalna. Ja mojej natury, natury Pawła Krupy, człowieka, nie mogę przekazać komuś, ale naturę ludzką mógłbym w pewien sposób przekazać, gdybym się zdecydował na posiadanie dziecka. Primo modo includitur in ratione personae et sic mundatur. Nam utoponis pens persona non potest mundari sine natura primo modo accepta. Zatem w tym pierwszym sposobie natura zawiera się jakby w pojęciu osoby. Ona się zawiera w osobie. Tak? I taka natura zawarta we mnie, konkretnej osobie, jest oczyszczana przez wody Chrztu Świętego. Natomiast ponieważ nie byłoby oczyszczenia prawdziwego z grzechu pierworodnego, gdyby nie było oczyszczenia natury. Grzech pierworodny, jeżeli ma zostać w nas przez chrzest naprawdę jakby wymieciony, unieszkodliwiony, zniszczony, to się musi dokonać w naturze. To jest prawda. I to się dokonuje w naturze. Ale w tej naturze, która realnie we mnie istnieje, konkretnie dotyczy osoby. Secundo modo, natura non mundatur, quia mundatio respicit naturam actu existentiae, natura vero secundo modo accepta non est actu existens, sed potentialiter ens. A zatem oczyszczenie tej natury, która jest dopiero w możności, nie następuje, ponieważ ona jest dopiero w możności. Więc ona ciągle się reprodukuje, ona ciągle ma w sobie ten brak, ona ciągle ma w sobie to, co nazywamy grzechem pierworodnym. Moja natura jest przez chrzest święty oczyszczona. Moja ludzka natura, ta, która we mnie istnieje, ludzka natura w ogóle przez mój chrzest nie jest oczyszczona. Tak? Bo ona jest dopiero w możności. Cum ergo reducitur de potentia ad actum, sicut naturaliter persona contrahit originale peccatum. I kiedy przechodzi się od możności do aktu, kiedy pojawia się ten człowiek, to osoba zaciąga grzech pierworodny. On daje tutaj taki przykład. Dosyć przemawiający, chociaż on sam, Ameliusz, zwraca uwagę, że ten przykład jest materialny, a tu chodzi o rzeczy niematerialne, ale coś nam ten przykład jednak objaśnia. A mianowicie jest to przykład ziarna pszenicy, tak, ziarna zboża, które zbieramy, potem je młócimy i spadają z niego plewy, spada z niego ta łupinka i potem je siejemy. I ono jest czyste. Ono nie ma łupinki. Ale kiedy my je zasiejemy w ziemi, to ziarno bez łupinki, to te ziarna, które się pojawią, to miały łupinkę. Ja mówię, zobaczcie, jak to ciekawe. No, przecież żeśmy oczyścili to ziarno z łupinki. Dlaczego ono daje łupinkę? Prawda? Bo do natury ziarna należy być w łupince. Tak? Myśmy tę jego naturę zmienili, z łupinki żeśmy go wyciągnęli, ale w naturze ziarna jako takiego, nie tego konkretnego ziarna, tylko ziarna jako takiego jest urodzić się z łupince. To jest przykład, który często później powtarzano, zwłaszcza ci, którzy właśnie czytali Anselma. I teraz dobrze, odnawia się w nas natura. Przez chrzest, przez Ducha Świętego, przez łaskę wysłużoną przez Chrystusa. Ale ona się odnawia w jaki sposób? Znaczy, co jest po tym odnowieniu? Jaka ona jest, ta natura po odnowieniu? I bardzo ciekawe, dla Ameliusza ta natura po odnowieniu to powinna być natura Adama Braju. On tak to rozumie. Dla niego reformatio naturae, odnowienie natury, jest powrotem do stanu sprawiedliwości pierwotnej. To jest jakby cel. O to chodzi. Dzieło Chrystusa ma spowodować, że człowiek wróci do raju, tak? Wróci do rajskiego stanu sprawiedliwości pierwotnej. No i teraz rozważa, jak to się dokonywało. Chrystus, stając się człowiekiem, przyjął na siebie ludzką naturę. Oczywiście nie przyjął na siebie ludzkiej natury skażonej grzechem, ponieważ w nim jako osobie słowa grzech żaden miejsca mieć nie mógł. Przyjął więc on na siebie naturę człowieka, którego określilibyśmy Beatus, uszczęśliwiony. To jest człowiek w absolutnej pełni łaski, w takiej pełni, która jednoczy go z Bogiem. Tak? To jest natura ludzka w swoim, powiedzielibyśmy, najdoskonalszym wydaniu. Tak? W związku z tym Chrystus nie odnowił w sobie natury do rajskiego stanu. Dlaczego? Dlatego, że Adam w raju, to on był jeszcze beatificabilis. Adam w raju miał jeszcze do Boga się zbliżyć. Adam w raju miał jeszcze być bliżej Boga, niż tylko przechadzać się w jego ogródku. A Chrystus jest z Bogiem jedno. Więc ta reformacja i naprawa natury ludzkiej w Chrystusie nie może być w pewnym sensie tą naprawą, o którą nam chodzi. Chrystus wprawdzie naprawił w sobie naturę ludzką, ale on ją naprawił w taki sposób, że jakby przedobrzył. Tak? Znaczy, to nie jest to, do czego, to nie jest to, do czego Ameliusz aspiruje. Tak? To jest Chrystus, i czytamy, prawda? Anima Christi nunquam fuit beatificabilis. Dusza Chrystusa nigdy nie była przeznaczona do uszczęśliwienia. Ona była szczęśliwa. Nie była przeznaczona do świętości. Ona była święta. Tak? Natomiast anima ade instatu vero nature institute non fuit similiter beata sed beatificabilis. Tak? Dusza Adama była jednak ciągle otwarta na świętość. Tak? Nie była wypełniona świętością. A zatem natura ludzka przyjęta przez słowo nie została odnowiona do stanu pierwszej natury, tego stanu pierwotnego. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na nas, w nas się odnawia natura przez grzech. Przez chrzest. Ale czy ona się odnawia do stanu sprawiedliwości pierwotnej? No nie może. Dlatego, że ona już była upadła. W stanie sprawiedliwości pierwotnej jakby upadek nie powinien był nigdy wchodzić w grę, a on tutaj wszedł w grę. My jesteśmy trochę jak ta ręka zrośnięta. Tak? To znaczy ona jest zrośnięta wprawdzie, ale ona jednak ten ślad w sobie tego rozdziału nosi. To nie jest czysty Adam w raju. To jest taki Adam po przejściach. Tak? To jest Adam z przeszłością. Licet qui fidem Christi recipiunt reformentur ad statum nature beatificabilis, non tamen reformantur ad primum statum hominis. Ci, którzy przez wiarę, tak, i łaskę Chrztu Świętego łączą się z Chrystusem, stają się wprawdzie beatificabili, oni stają się otwarci na świętość, ale no nie tak jak Adam był otwarty na świętość. Tak? Nam anima ade ut dictum est ab instanti sue creationis sine impedimento fuit beatificabilis, ponieważ dusza Adama od pierwszej chwili swojego istnienia, jak była stworzona, ona nie miała żadnej przeszkody, żeby stać się świętą, żeby bliżej do Boga iść i się z Nim jednoczyć. Natomiast nasza dusza oczywiście miała. Tak? A zatem można powiedzieć, że ani w Chrystusie, ani w ludziach oczyszczonych przez chrzest, z grzechu pierworodnego, nie dokonuje się restauratio naturae, odnowienie natury, do pierwotnego stanu. To jest bardzo ciekawe, że on, dla niego ten ideał to jest ten pierwotny stan. Oczywiście, za chwilę się to dowiemy, dlaczego to jest. Ten wywód ma swój cel, tak? Ale jednak on się z tym swoim wywodem zgadza. To nie jest tylko, proszę Państwa, to nie jest tylko tak, że on sobie ten wywód ustawia, bo zaraz zobaczymy, co on chce udowodnić. Ale on jest przekonany o tym. Dla niego naprawdę, on tak widzi owoc najwyższej łaski, to, że my staniemy się jak Adam w raju. Obiekcja bardzo inteligentna i sprytna tego brata B. Ja jestem ciekaw, bo jeżeli ta rozmowa się nigdy nie odbyła, tylko jeżeli jest to wszystko pomysł Ameliusza, to muszę powiedzieć, że Ameliusz jest dość samokrytyczny wobec swoich tez. On potrafi się zaatakować, tak? Jak każdy dobry myśliciel, jak każdy dobry teolog. Ex quo, mówi do niego frater B, brat B. Nec in Christo, nec in istis, qui per Christum reformantur, humana nature reformatur ad statum primum. Non video necessitatem quare in aliquo alio ad statum primum sit reformanda. Skoro ani w Chrystusie, ani w tych, którzy przez Chrystusa odnawiają swoją naturę ludzką, nie dokonało się odnowienie sprawiedliwości pierwotnej, to ja w ogóle nie widzę konieczności, żeby taka odnowa się dokonywała. Może ona w ogóle jest niepotrzebna. Tak? No, ani w Chrystusie się nie dokonała, ani w nas się nie dokonuje. To właściwie może ona w ogóle nie jest konieczna. Tak? Bardzo, bardzo ciekawa, bardzo ciekawy zarzut. Czyli tak upierasz, że to jest takie strasznie ważne, a może to w ogóle nie jest konieczne. I tu pada odpowiedź, która pamiętam, że jak ten traktat czytałem jeszcze w rękopisie, to muszę powiedzieć, że cieszyłem się ogromnie, bo to mi tyle wyjaśniło w ogóle na temat całej teologii niepokalanego poczęcia w XIV wieku, tych parę słów, które teraz nastąpią, proszę Państwa. A mianowicie w ogóle na temat teologii w XIV wieku. Co odpowiada Ameliusz? Ego non quero necessitatem, sed convenientiam. Nam si necessitat esset reparandi ad primum statum demonstrative concluderetur quod querimus. Ja nie pytam, nie szukam, nie pytam o konieczność takiej odnowy. Ja pytam, czy ona jest, ja pytam o jej odpowiedniość, o jej stosowność. Bardzo ciekawe, żebyśmy coś uznali w dowodzeniu teologicznym, zwłaszcza w rzeczach, które takich dogmatycznych, no to my dosyć powinniśmy zadbać o to, żeby zadbać o argument, który wykaże nam konieczność czegoś takiego. Tak? Argument z konweniencji jest słaby. Argument z konweniencji przydaje się nam wtedy, kiedy jest jakiś fakt, ale to musi być fakt. My musimy wiedzieć, że tak się stało. Bóg stworzył świat. Tak? No i teraz my szukamy argumentów za taką prawdą i bardzo często te argumenty będą ex conveniencia, czy z takiej odpowiedniości, no bo Bóg jest wszechmocny, bo Bóg kocha. Nie mamy takiego argumentu, że na pewno tak koniecznie było, że jakaś konieczność zaszła. Tak? Szukamy. Ale to w Bogu argumenty ex conveniencia się przydają. Ale jeżeli chodzi o człowieka, jeżeli chodzi o historię zbawienia, raczej powinniśmy szukać argumentów de necessitate, raczej powinniśmy udowadniać, że zwłaszcza jeżeli wprowadzamy jakąś nową prawdę. Natomiast Ameliusz mówi, ja nie szukam konieczności, szukam konweniencji. Gdyby istniała konieczność odnowy do stanu pierwotnej sprawiedliwości, no to byśmy tę konieczność widzieli, ona byłaby ewidentna i w ogóle nie byłoby całej dyskusji, tak? My nie szukamy racji koniecznych, raciones necessarias, sed probabiles. My szukamy racji prawdopodobnych. Tak? Chcemy zbudować schemat z takich, czy prawdopodobne jest, że, czy wypada, że. Jeżeli ileś razy odpowiemy tak, to możemy się spodziewać, że coś takiego miało miejsce. Przeciwko takiemu rozumowaniu teologicznemu dominikanie walczyli jak lwy. Oni mówią, albo rozmawiamy o faktach, albo rozmawiamy o danych objawienia, albo rozmawiamy o fantazjach. Niesprzeczność logiczna, czy nawet niesprzeczność z wiarą jakiegoś twierdzenia nie sprawia, że to twierdzenie koniecznie należy przyjąć. Tak? Skoro nie ma żadnych pozytywnych, a zatem koniecznych argumentów. Chcemy sprawdzić, czy nullum inconveniens. Tak? Mihi sequatur. Czy z tego nie wyniknie jakaś rzecz nieodpowiednia dla wiary? Quero igitur, mówi Amelius. Si humana natura ad primum statum fuit reparanda, hoc est antalis reformatio conveniat nature, vel sic ei disconveniat, quod si sic reformetur inconveniens inde sectatur? Pytam cię zatem, czy ludzka natura była przeznaczona do naprawy, do tego stanu pierwotnej sprawiedliwości? Inaczej rzecz mówiąc, czy jest odpowiednie dla natury, żeby ona się znalazła w tym stanie sprawiedliwości pierwotnej? Czy też gdyby to było, czy też gdyby się nie znalazła, czy też gdyby tak nie było, to czy wynika z tego coś nieodpowiedniego? Czy wynika z tego jakaś rzecz być może heretycka, albo może jakaś nieodpowiednia? Proszę Państwa, widzimy, do czego on zmierza. A mianowicie zmierza do tego, żeby powiedzieć, że zdarzył się taki przypadek. Natura ludzka jest stworzona, znaczy ona jest, przepraszam, natura ludzka jest jakby chce być odnowiona, tak? Dobrze by było dla niego, żeby była odnowiona do stanu pierwotnej sprawiedliwości, bo to jest ten stan, który Ameliuszowi wydaje się stanem najdoskonalszym. W nas się to nie dokonuje, w Chrystusie się to nie dokonuje, a może w kimś się dokonuje? No i oczywiście dokonuje się w Najświętszej Marii Pannie, która zachowana od grzechu pierworodnego trwa w pewnym sensie w stanie sprawiedliwości pierwotnej. W niej oto dokonuje się to, do czego natura ludzka dąży, a mianowicie do stanu sprawiedliwości pierwotnej. Jeżeli przyjmiemy, że Maryja jest zachowana od grzechu pierworodnego, a więc nie było tego złamania, to ona trwa w czymś, co jest jak Adam. Tak? Ona nie jest Bogiem, więc jej dusza nie jest w stanie uszczęśliwiającym. Ona nie jest człowiekiem, który zgrzeszył, więc jej dusza nie jest złamana i naprawiona. Ona jest kimś, w kim trwa to, co było na początku w Adamie. To jest silny wpływ Anselma, to jest silny wpływ logiki i to jest silny wpływ takiej teologii, którą bardzo lubili XIV-wieczni franciszkanie, a mianowicie konstruujemy sobie, tak, pewną drabinę i tak ją konstruujemy, że ten jeden szczebelek po prostu musi nam brakować. To bardzo ciekawe. To, co jest i to, co bym chciał, żeby Państwo zapamiętali teraz, co jest ważne, to jest, że dla Ameliusza owo reformatio humane nature to jest powrót do stanu sprawiedliwości pierwotnej. Będziemy teraz czytać sobie szybciutko, bo po polsku już nie po łacinie. I chciałbym... Tam święty Tomasz, Państwo widzieli, przepraszam, ja tak przeskoczyłem. To są takie najważniejsze miejsca, gdzie o grzechu pierworodnym święty Tomasz mówi. Ale ja wybrałem, oczywiście ze względu na czas, wybrałem Kompendium Teologię, bo to jest znakomite dziełko, krótkie, po prostu olśniewające w swojej... Naprawdę, zwłaszcza jak się czasem weźmie miejsca paralelne. Weźmie się Kompendium Teologii, i weźmie się na przykład odpowiednie części w sumie. I w sumie widać, jak to jest rozłożone, jak to jest przepracowane, jak to jest na czynniki pierwsze. A w kompendium jest tak w trzech zdaniach. Brum. I to też ma sens. I to jest zrozumiałe. To jest naprawdę geniusz. Przyglądamy się grzechowi pierworodnemu. I przyglądamy się, uwaga, naprawie ludzkiej natury. To jest jeden z tych rzadkich momentów właśnie w kompendium teologii, gdzie będzie mowa o naprawie ludzkiej natury. Gdzie Tomasz użyje tego reparatio humane natury. Całą przyczyną uporządkowania stanu pierwotnej sprawiedliwości jest podległość ludzkiej woli Bogu. Ponieważ zgadza się moja wola z Bożą wolą, to wszystko we mnie jest na swoim miejscu. To jest taki przykład, który oni w średniowieczu bardzo lubią dawać, a mianowicie przykład zegara. Że jak w zegarze duże koło jest dobrze nastawione, to wszystkie małe kółka też dobrze chodzą. A zatem, jeżeli moja wola jest poddana woli Bożej, to wszystko, mój umysł, moje ciało, moja dusza, wszystko dobrze działa. To jest stan sprawiedliwości pierwotnej. Poddanie woli Bożej. Poddanie mojej woli, woli Bożej. Jeżeli to się zniszczy, to nagle wszystko się rozpada, ale po prostu wszystko. Mój rozum źle działa, dusza źle się zajmuje ciałem, nie potrafi sobie dać rady, słaba jest jakaś taka. I jeszcze w dodatku moje ciało też doznaje skutków tego. Wszystko się jakby rozpada we mnie, dlatego że te mniejsze trybiki tego, co nazywamy ludzką naturą, po prostu zaczynają źle działać. W ciele pojawiły się znaki zapowiadające zniszczenie. Człowiek popadł w konieczność umierania. Człowiek stał się podatny, tutaj tłumaczenie jest na doznania, wydaje mi się, że powinno być tak naprawdę na cierpienia, na doznania przykre i śmiertelny. Nie tylko w tym sensie, że mógł cierpieć i umrzeć. No była taka możliwość. Tak? Jak był w stanie sprawiedliwości pierwotnej, była możliwość, że będzie cierpiał i umierał. Tak? Gdyby w niej został, to nie. Ale odtąd to on musi, tak? Odtąd on musi cierpieć i umrzeć. Dobro sprawiedliwości pierwotnej w taki sposób zostało udzielone przez Boga rodowi ludzkiemu, że przez pierwszego rodzica miało przechodzić na potomstwo. To jest niesamowite. Ale idźmy dalej. Idźmy dalej. Odtąd, otóż kiedy znika przyczyna, znikają skutki. Odtąd, mianowicie po grzechu pierworodnym, wszyscy rodzą się bez sprawiedliwości pierwotnej i wynikającymi stąd niedostatkami. I nie narusza to porządku sprawiedliwości, jakoby Bóg karał w dzieciach grzech pierwszego rodzica. Kara ta polega jedynie na zdjęciu tego, co zostało ponad naturę udzielone przez Boga pierwszemu człowiekowi. Teraz wyobraźcie sobie. Natura ludzka została przez Boga obdarzona czymś, co jest ponad nią. I nie dość na tym. Bóg dał człowiekowi możliwość przekazywania tego, co jest ponad nią, potomstwu. W pewnym sensie, mam nadzieję, że nikt się na mnie nie rzuci tutaj z zarzutami, ale w pewnym sensie łaska byłaby naturalnie przekazywana. Przez zrodzenie moich dzieci przekazywałbym im łaskę Bożą. Słuchajcie, co to jest za nieprawdopodobna perspektywa? Cóż to była za dziwna natura ludzka? Jakaś niewiarygodnie obdarowana, jakaś, no, ja nie umiem, przepraszam, nie chcę padać w retorykę, ale to jest wstrząsające. I teraz ten naddatek, przez to, że ja, Adam, odwróciłem się od Boga, ten naddatek ze mnie spadł. Ja nie mam. Ja przekazuję brak po tym naddatku. Ja przekazuję nieporządek. I jeżeli można mówić o karze, to uwaga, nie dlatego, i tutaj odwołuję się do tego, co mówiłem przed chwilą u Ameliusza, to ta powinność posiadania sprawiedliwości pierwotnej, to nie jest tak, że człowiek powinien być sprawiedliwy, nie jest, to teraz ja ci dołożę, Bóg mówi, ja za to cię ukażę, że nie jesteś. Nie, tą karą jakby w pewnym sensie jest to, że no po prostu spadła z nas ta zdolność do świętości. To jest kara. W pewnym sensie samiśmy się ukarali. Tak? Więc nie jest to tak, że Bóg jest niesprawiedliwy i karze nas za coś, czegoś my się pozbawili. On jest takim władcą i powiedział, tak, stworzyłem cię, ty powinieneś to mieć, a ty tego nie masz. Podstawowej dla ciebie rzeczy nie masz. Podstawowej rzeczy dla ciebie nie masz. To zostaniesz ukarany. Nie. To nie była podstawowa dla ciebie rzecz. To była rzecz dana ci nad. To jest dość niesamowite i dość ważne akurat dla naszego wywodu. Pyta dalej Tomasz, czy brak sprawiedliwości pierwotnej może być winą w tych, którzy pochodzą od pierwszego rodzica? Nie jest w mocy tego, kto się rodzi, urodzić się w sprawiedliwości pierwotnej lub bez niej. Wydaje się więc, że w braku takim nie może być podstaw do winy. I Tomasz rozwiązuje to, odwołując się do boecjańskiego tłumaczenia i zagogi Porfiriusza, a mianowicie tam jest taka zasada, że gatunek łączy w sobie wiele przedstawicieli tegoż samego gatunku. Tak? Człowiek łączy w sobie wielu ludzi. Wielu ludzi jest jakby jednym człowiekiem w gatunku. A zatem w grzechu pojedynczego człowieka, kontynuuje Tomasz, różne grzechy popełnia się różnymi członkami. Tak? I do tego, aby zaistniała wina, nie jest potrzebne, aby poszczególne grzechy były dobrowolnie chciane przez członki. Tak? Jeżeli ja kogoś zabiję tą ręką, tak, to ona jest winna w pewien sposób. Tak? Ale nie dlatego, że ona tego chciała, tylko dlatego, że ja tego chciałem. Tak? To ja spowodowałem. Dlaczego złodziejowi obcinają ręce? Mówi, bo kradną te ręce. No w pewnym sensie mają rację. Tak? Te ręce kradną. Ale to przecież nie one są źródłem tego zła, tylko ktoś, kto nimi kieruje. Potrzebna jest wola tego, co w człowieku najważniejsze, to znaczy części umysłowej. Zatem brak sprawiedliwości pierwotnej w ten sposób jest grzechem natury, że wypływa z nieuporządkowanej woli pierwszej zasady w ludzkiej naturze, to znaczy pierwszego człowieka. W pewnym sensie Adam jest tutaj przekazywany jako taki umysł ludzkości, jako wola ludzkości, jako dusza ludzkości. Że my wszyscy jakby ciągnie i w ten sposób jesteśmy winni, chociaż to nie jest nasz grzech personale, to nie jest peccatum personale, to nie jest nasz grzech osobisty, ale jednak jesteśmy mu winni, ponieważ jest to grzech naszej natury, tej zasady, którą jest Adam dla naszego istnienia. Bardzo ciekawe. Ani Adam. O naprawieniu ludzkiej natury teraz będzie. Ani Adam, ani nikt, kto jest tylko człowiekiem, nie mógł naprawić ludzkiej natury. No nie mógł, bo on nawet zdolności do świętości był pozbawiony, a co dopiero możliwości naprawiania swojej własnej natury. Żaden poszczególny człowiek nie przewyższa całej natury. Nie może jednostka naprawić natury. Ja mogę ewentualnie przez chrzest, wiarę i tak dalej, mogę naprawić tę naturę, przypominam Państwu, która we mnie istnieje. Ale ja nie mogę przez największe w ogóle jakieś czyny, nie mogę naprawić całej ludzkiej natury, która w ogóle w dodatku jest w możności. Z tego samego powodu człowiek nie może być przyczyną łaski. Z tego samego powodu również anioł nie mógł naprawić ludzkiej natury, gdyż nawet on nie może być przyczyną łaski. Ani nie przewyższa człowieka w odniesieniu do doskonałego uwielbienia. I anioł ma być święty, i my mamy być święci. I anioł ma być doskonale z Bogiem, czy jest doskonale z Bogiem zjednoczony, i my mamy być z Bogiem doskonale zjednoczeni. W tym nas anioł nie przewyższa. A zatem nie ma co nas naprawiać. Tak? Zatem należy przyjąć, że tylko Bóg mógł naprawić ludzką naturę. Gdyby Bóg naprawił człowieka w taki sposób, że powiedział, naprawiam, napraw się, tak? To nie byłby zachowany porządek Bożej sprawiedliwości, w którym wymagane jest zadośćuczynienie za grzech. Wiecie, my się czasami, my jesteśmy wychowani na takim stoliczku na krysie. My byśmy chcieli, żeby rzeczy nie miały konsekwencji. My byśmy chcieli, żebyśmy coś zrobili i żeby to nie miało konsekwencji. Albo żeby właśnie przyszedł ktoś i tak wszystko za to. Nie. Czyny mają konsekwencje. Czyny dobre mają konsekwencje, czyny złe mają konsekwencje. Jedną z konsekwencji złego czynu jest zadośćuczynienie, potrzeba zadośćuczynienia. Nie da się ominąć. I Bóg jest sprawiedliwy. To jest Boży porządek. To nie jest tylko jakieś ludzkie ustanowione prawo. To jest Boży porządek. To jest chciałbym powiedzieć, porządek natury taki jest. Natury stworzonej przez Boga. Boga, nie dotyczy ani zadośćuczynienie, ani zasługa. Tak? Bóg nie mógł zadośćuczynić, ani zasłużyć na naprawę ludzkiej natury, no bo on jest Bogiem i według samego siebie jakby tego nie może zrobić. Ale ani zatem nie wypadało, aby Bóg zadośćuczynił za grzech całej ludzkiej natury, ani nie mógł tego uczynić ktoś, kto jest tylko człowiekiem, na przykład Adam. Zatem stosowne było, aby Bóg, stosowne, conveniens, właśnie w takich sprawach, argument z konweniencji jest silny, chociaż tak w ogóle jest słaby. A zatem stosowne było, aby Bóg stał się człowiekiem i tak, aby jeden i ten sam mógł i naprawić, i zadośćuczynić. I tę właśnie przyczynę Bożego wcielenia wskazuje apostoł. Chrystus Jezus przyszedł na ten świat zbawić grzeszników. A zatem Bóg w Chrystusie dokonuje naprawienia natury, to są słowa świętego Tomasza, w Chrystusie dokonuje naprawienia natury i zadośćuczynienia za grzechy. Dla tych, którzy wiedzą o tym, że dla Tomasza motywem wcielenia przede wszystkim jest zadośćuczynienie za grzechy i zbawienie świata, w samym kompendium teologii Tomasz wylicza jeszcze parę innych możliwych motywów. Tak? Ale te wezwanie na powrót do tego, co duchowe, ukazanie godności ludzkiej natury, dowód Bożej miłości, tak? Przykład jedności stworzonego umysłu z duchem niestworzonym, to szczególnie, myślę, było mu bliskie, tak, że on nareszcie mógłby widzieć, że on nareszcie mógłby rozumieć, tak, twarzą w twarz. Albo powszechność Bożego dzieła, prawda, że człowiek jakby zostaje stworzony, odchodzi od Boga i musi do Niego wrócić. Ale to są możliwe motywy wcielenia. Natomiast podstawowym motywem wcielenia jest to, że Bóg chce dokonać naprawy ludzkiej natury i zadośćuczynienia za niesprawiedliwość, za tą taką obrazę, którą było zrzucenie tego daru, który On nam dał. Proszę Państwa, jeżeli tak jest, jeżeli ja dobrze rozumiem ten tekst i naukę świętego Tomasza o naprawie ludzkiej natury, która dokonuje się w Chrystusie, to znaczy, że dla Tomasza naprawa ludzkiej natury to nie jest powrót do stanu sprawiedliwości pierwotnej. I przypomnijcie sobie teraz ten pierwszy cytat, który otwierał nasze w ogóle spotkanie, kiedy Tomasz mówi, że dopełnienie wcielenia dokonuje się wtedy, kiedy dopełni się naprawa ludzkiej natury. A naprawa ludzkiej natury, to ona się dopełni dopiero, jak człowiek do Boga dojdzie. To znaczy, to, co się dzieje w Chrystusie i to, co Chrystus nam ofiarowuje w chrzcie, to jest powrót, to jest to uleczenie złamanej ręki, ale my w ogóle nad tym się nie zatrzymujemy. To nie jest cel, to nie jest ostatnia, to nie jest nasze marzenie. Nasze marzenie jest natychmiast pójście dalej. Tak? I stanie się nowym stworzeniem, i stanie się zjednoczonym z Bogiem. To jest dynamika. Tak? To jest ważna różnica. Czy my rozumiemy za odnowę ludzkiej natury powrót do stanu z raju, czy też my za naprawę ludzkiej natury uznamy dar jedności i świętości, jedności z Bogiem. I tutaj Tomasz jest bardzo wierny tradycji ojców. Przypomnijmy sobie przecież choćby te homilie o wielkim i świętym szabacie. Ja nie do raju, mówi Chrystus do Adama, ja nie do raju cię sprowadzę. Ja cię prowadzę do siebie, ja cię prowadzę do tronu Boga. Tak? W pewnym sensie sam Chrystus nam to wskazuje swoim wniebowstąpieniem. Tak? Tak jakby chciał pokazać, że jeszcze jest droga. Tak? Że nie chodzi o to, że ja tylko wstałem, zmartwychwstałem i jest fajnie i żyję. Ale że zapraszam was dalej. Że idziemy do Ojca. Nie chodzi o to, że grzech pierworodny został we mnie zniszczony, został we mnie wyeliminowany przez łaskę Chrztu Świętego. Chodzi o to, żeby mnie to uzdolniło do tego, żeby stać się jedno z Ojcem. I tu dopiero dokona się, tu jest ten ultimus finis, ten ultimus terminus, reparationis naturae humanae. Tak? Oczywiście ona się w jakiś sposób dokonuje ta reparacja, ale ona będzie pełna dopiero w zjednoczeniu z Bogiem, dopiero w świętości, dopiero kiedy będziemy beati. Moi kochani, konkluzja. Te dwa spojrzenia na teologię odnowy natury ludzkiej w Chrystusie. Jedno, kiedy teologia była czymś, jak sama się wtedy nazywała, scientia conclusionum, to znaczy tak naprawdę umiejętnością wyciągania wniosków logicznych, niż realną, znaczy niż refleksją nad realnym bytem, czyli Bogiem. Pokazała, jak można różnie podchodzić do sprawy, tej naprawy ludzkiej natury. Ja nie chciałbym za daleko iść w pewnych takich insynuacjach, tak? Ale ja mam wrażenie, że jeżeli Bóg dla mnie jest przede wszystkim podmiotem zdania, bo ja nie wiem tak naprawdę, czy go poznam, czy nie poznam, jest taki niepoznawalny w ogóle, to wtedy moje ambicje stają się mniejsze trochę. To wtedy mówię, to mnie stan pierwotnej sprawiedliwości zadowala. To ja bym w ogóle się cieszył, żeby być w stanie pierwotnej sprawiedliwości. Jeżeli natomiast Bóg dla mnie jest rzeczywiście istniejącą rzeczywistością, jest rzeczywiście istniejącym bytem i naprawdę jest taki, jak go objawia Pismo, jest taki, jak ja go rozumiem przez moją refleksję, ja się w ogóle nie mogę zatrzymać. To ja po prostu koniecznie do Niego chcę. Tak. To mnie nie wystarczy sprawiedliwość pierwotna. Ja po prostu muszę do Niego dojść. Tak. Bo ja Go traktuję jako realnie istniejącego, a nie tylko jako pewne założenie logiczne. Oczywiście oparte na wierze. Ja nie odsądzam kardynała Ameliusza od czci i wiary. I oczywiście rozumiemy też, że całe jego rozumowanie o grzechu pierworodnym i naprawie ludzkiej natury i tym, że jej szczytem tej naprawy jest stan pierwotnej sprawiedliwości, było mu potrzebne, żeby doprowadzić swojego rozmówcę do zgody przynajmniej na możliwość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ale jednak zdradza on nam chyba coś więcej niż tylko sprytny zabieg retoryczno-teologiczny. Mówi się bardzo często, że cały w ogóle grzech pierworodny to wszystkiemu jest winien Augustyn, bo to on pierwszy zaczął o tym pisać i wszędzie o tym pisał i wprowadził to. Proszę Państwa, nie dajmy się zwieść takiej popkulturze teologicznej, bo chociaż oczywiście Augustyn, często to powtarzam, leży jak takie zwalone drzewo na drodze. Po prostu nie sposób go ominąć. To jest nieprawdopodobne. Augustyn się położył na całej szerokości nauki katolickiej. I faktycznie, no, gdzie nie pójdę, to tam tego Augustyna gdzieś natknę. Ale przecież od najwcześniejszych czasów, przecież i u Justyna w Apologii, i u Ireneusza z Lyonu będą opisy czegoś, może nie będą nazwane peccatum originale, ale będą opisy czegoś, co tak naprawdę tę rzeczywistość wyraża. Bo tak naprawdę zajmowanie się grzechem pierworodnym i reparacją naturę odnową ludzkiej natury, to nie jest kwestia komentarza do takiego czy innego ojca. To nie jest kwestia nawet komentarza biblijnego, w sensie komentujemy tekst. To jest zmierzenie się z pytaniami egzystencjalnymi i dla nas ważnymi. Nie tylko skąd zło. Bardzo często my jakby wyczerpujemy nasze pragnienie wiedzy na pytaniu, skąd zło. Jakbyśmy się dowiedzieli, skąd zło, to już było bardzo dobrze. Jest jeszcze coś ważniejszego. Tak? Dokąd? Ku dobru. Nie tylko skąd się zło wziął na tym świecie, ale jak wyjść ku dobru. Każdy z nich, i Ameliusz, i Tomasz, i wszyscy ci teologowie, oni stawiają pytanie, które jest dla nich egzystencjalnie ważne, a nie jest tylko komentarzem do takiego czy innego tekstu. Pytanie o zbawienie w Jezusie Chrystusie. A to zbawienie to jest odnowienie ludzkiej natury, stworzonej w łasce i przeznaczonej do życia wiecznego w pełnym zjednoczeniu z Bogiem. Odnowienie ludzkiej natury to jest zbawienie. Tak? Stąd rozumiecie, że mi się to odkupienie i odnowienie pomyliło. Rozwiązanie Tomasza w pewien sposób jest prostsze. Bóg jednoczy się z ludzką naturą w Chrystusie. Jest ona doskonała, bez grzechu. Dzięki temu może zadośćuczynić i dać łaskę uświęcającą tym, którzy w Niego wierzą. Nie ma powrotu do natury pierwotnej. Nie ma powrotu do raju. Naprawa dokonuje się w Chrystusie człowieku i przez nią człowiek niejako przeskakuje etap natury rajskiej, by przejść do tego, co w raju również było celem człowieka, do jedności z Bogiem. Rozwiązanie Ameliusza jest uwarunkowane, jak powiedziałem, jego celem, udowodnieniem konweniencji, konieczności tak naprawdę niepokalanego poczęcia. Ale przez to jego teologia ma charakter, ja sobie tak to nazwałem, prac renowacyjnych, restauratorskich. On sobie wyobraża odnowę ludzkiej natury jak odnawianie budynku, że każdy szczegół musi wrócić na swoje miejsce. Wtedy powiemy, że jest odnowiony. To jest taki konserwator. Nie? Natomiast Tomasz wydaje się podchodzić do tego budynku i powiedzieć, dobrze, do czego ten budynek był stworzony? Aha, ten budynek był stworzony, żeby tutaj, nie wiem, ludzie mieszkali. To teraz musimy zrobić tak, żeby im się mieszkało jak najwygodniej. Tak? Będziemy go tak odnawiać, żeby po prostu jak najwygodniej, jak najlepiej oni tu zamieszkali. A Ameliusz, prawda, od każdy szczególik i jak ja już odtworzę ten szczególik, to powiem, odnowiony jest dom. A Tomasz powie, nie, dom będzie odnowiony wtedy, jak będzie służył swojemu celowi. Najlepiej, jak to jest możliwe. Nie zawsze świetnie się mieszka w barokowych kamienicach. Antoni Słonimski, jedna z najkrótszych jego teatralnych recenzji, brzmiała, ta sztuka jest jak barokowy nocnik, śliczna, tylko trudno na niej wysiedzieć. Więc nie taka restauracja, prawda? Nie takie odnowienie. I na koniec pytanie, a co z Matką Bożą w takim razie? Otóż od roku 1854 już wiemy, co. Mamy się cieszyć, że Bóg w swojej wolności, w swojej miłości, w swojej bogatej pomysłowości uznał, że matka jego syna to będzie osoba, która będzie zachowana od grzechu pierworodnego. Nie było absolutnie takiej konieczności. Absolutnie nie było takiej konieczności. Z pewnością konweniencja, tak. W niczym to bardzo, bardzo konweniuje, że matka Zbawiciela jest bez grzechu pierworodnego. W niczym, broń Boże, nie wywołuje to ani zgorszenia, ani jakiegoś braku odpowiedniości, ale konieczności żadnej nie ma. Jest to więc dar, taki powiedziałbym, nie przez nas zasłużony. Tak? Jest to dar, który Bóg czyni swojemu Synowi, ale też przy okazji czyni nam. Dlatego po prostu jesteśmy zaproszeni do radości, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby się tym cieszyć. Specjalnie nie zaglądając Panu Bogu w rękaw, skoro miał taką właśnie, proszę Państwa, to nie chodzi o fantazję. Nie, to nie kaprys. Skoro tak się wyraziła Jego mądrość i miłość, zarówno do nas, do ludzi, do niej, jak i do tego swojego wcielonego Syna, no to my się możemy tym tylko cieszyć, a Matka Boża niech się za nami wstawia i niech się za nas modli. Amen. Dziękuję bardzo.